Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od nowej oferty programowej Konfederacji. Chcecie obniżyć podatki w ramach walki z inflacją, energia jądrowa dla Polski, odrzucenie Krajowego Planu Odbudowy i podmiotowe stosunki z Ukrainą. To tylko kilka postulatów z Waszej oferty, a mnie najbardziej zafrasowało odrzucenie Krajowego Planu Odbudowy. Dlaczego?
No, dlatego, że od samego początku mówiliśmy, że to wejście w ten układ jest dla nas nieopłacalne. Jak widać, mieliśmy rację od początku, wtedy kiedy mówiliśmy o tym, że Mateusz Morawiecki poniósł sromotną klęskę, a nie wielkie zwycięstwo, jakie otrąbił tam w lipcu 2020, gdy wracał z negocjacji. No, wyszło na nasze. To, co dzisiaj dzieje się z Krajowym Planem Odbudowy i to, jak bardzo Polska musi się naginać, właściwie już nie na kolanach klęczeć, tylko krzyżem leżeć, z nadzieją na to, że cokolwiek pani Ursula von der Leyen tam rzuci jakiś okruszek dla nas z litości, no to pokazuje, że Konfederacja od początku miała rację. Nie powinniśmy nigdy w ten układ wchodzić. To jest coś, co sprawiło, że Unia Europejska trzyma nas w tym momencie tak bardzo, że właściwie nie wiadomo, czy my jeszcze mamy polski rząd.
No dobrze, ale zdaje pan sobie sprawę, że tych pieniędzy potrzebujemy, więc co zamiast Krajowego Planu Odbudowy?
A pan sobie zdaje sprawę, że my tych pieniędzy potrzebujemy? Ponieważ Jarosław Kaczyński twierdzi, że niekoniecznie. I ja myślę, że polski rząd jest już nastawiony na to, że niekoniecznie. Te pieniądze nie są wcale czymś, co może nas uratować. Nas może uratować zakończenie prowadzenia polityki wystawiania łapówek wyborczych regularnych co parę miesięcy, żeby tylko utrzymać się u władzy. I to mogłoby rzeczywiście pomóc naszemu budżetowi. Natomiast ten Krajowy Plan Odbudowy, który my mieliśmy wejść, to jest przecież jeden wielki kredyt. Kredyt warunkowany jeszcze w dodatku. To znaczy pani jedna Ursula von der Leyen mówi nam, że my mamy w Polsce mieć tak, jak ona sobie wymyśliła, chociaż nigdy tutaj nie była wcześniej, zanim musiała przyjechać tutaj oficjalnie. Więc no, dla mnie jest to dosyć jasne. I oczywiście źle jest, że wygląda to tak, jak wygląda. No ale z drugiej strony Unia Europejska nigdy nie miała być tym superpaństwem, które ma nam dyktować warunki istnienia, tylko miało być takim związkiem, w którym my sobie nawzajem pomagamy i doprowadzamy do sytuacji, w której wszyscy jesteśmy zadowoleni ze swojej współpracy. Pierwotnie to w ogóle miał być po prostu teren, strefa wolnego handlu, wolnego przepływu towarów, usług, ludzi i tak dalej. Skończyło się, jak się skończyło, czyli tak jak my od samego początku mówiliśmy. W tym momencie właściwie poza tym, że istnieje strefa Schengen, która jest czymś zupełnie innym niż Unia Europejska, no nie ma żadnego powodu, żeby w takiej Unii Europejskiej uczestniczyć.
No dobrze, to przejdźmy do kolejnego postulatu dotyczącego budowania relacji z Ukrainą. Jak ma wyglądać właśnie ta współpraca z Ukrainą według Konfederacji?
No, współpraca z Ukrainą powinna wyglądać tak, że my oczywiście w wielkim zrywie narodowym, przepięknym, rzuciliśmy się do tego, żeby im pomóc. Następnie niestety rząd musiał w to się włożyć i uchwalił bardzo dziwaczne ustawy socjalne, które stawiają tak naprawdę wszystkich tych uchodźców ukraińskich jako u nas biorców socjalu. Co jest bardzo na dłuższą metę jest to dla nas bardzo niepozytywny wynik, ponieważ coś takiego powinno może być na miesiąc, na dwa, wtedy kiedy był już ten szczyt wojenny, natomiast na pewno nie powinno to funkcjonować latami, tak jak Prawo i Sprawiedliwość to zaplanowało. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę międzypaństwową, no to, panie redaktorze, na przykład nauczyciele. Ja mówiłem od samego początku, w pierwszych dniach właściwie, gdy się zaczął temat tych uchodźców, gdy te dzieci zaczęły być wpisywane do naszych szkół, ja mówiłem, że przecież to są ogromne koszty. I jak nauczyciel, mówię, to jest okej, ja rozumiem, że jest taka potrzeba, ja rozumiem, że my musimy się zająć tymi ludźmi, ja rozumiem, że mamy tutaj obowiązek taki narzucony przez różne traktaty. Jak najbardziej to szanuję, uważam, że powinniśmy się tak właśnie zachować. Ale, i to wielkie ale, oznacza, że na przykład powinniśmy w tamtym już momencie w taki sposób rozmawiać, że dobra, my teraz pomagamy, ale w odbudowie Ukrainy nasze polskie firmy będą uczestniczyły, ponieważ my musimy jakoś te miliardy, 12 czy 10 miliardów, które włożymy w ten projekt utrzymania tutaj uchodźców ukraińskich, ponieważ przypomnę, że ani zza oceanu, ani z Unii Europejskiej nie dostaliśmy jeszcze ani grosza na to, żeby to robić, a tak wszyscy deklarowali, jak to będą nam pomagać, bo my jesteśmy tacy fajni, tak nas klepali po plecach, że jesteśmy tacy super. To my powinniśmy być dogadani z Ukrainą, że w momencie, gdy przyjdzie do odbudowywania, to nasze polskie firmy będą tam preferowane, ponieważ my Polacy, my Polska, poświęciliśmy się więcej niż jakikolwiek inny naród na świecie, żeby ich przyjąć, żeby się nimi zaopiekować, żeby ich uchronić i jeszcze im pomagamy w tym momencie militarnie. To powinno być ustalone, a niestety nie jest.
Ale myśli pan, że jest to w ogóle możliwe, żeby takie ustalenia wprowadzić?
Oczywiście, ponieważ w tym momencie już słyszeliśmy na przykład deklaracje ze strony władz ukraińskich o tym, że niemieckie firmy będą tam bardzo silnie preferowane. A dlaczego niemieckie? No, ja nie rozumiem. Jeżeli pan jest w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego niemieckie firmy będą preferowane, a polskie nie, no to chciałbym usłyszeć argument. Ja uważam, że politykę poważną powinno się prowadzić w ten sposób. Oczywiście możemy cały czas się zachowywać jako to państwo charytatywne i dostaniemy pokojową Nagrodę Nobla, która warta jest zero. Natomiast no, ostatecznie to będziemy my ponosili koszty tego. I pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi? Odpowiedź brzmi, nie jesteśmy, ponieważ my nie jesteśmy gotowi nawet sami sobą się zająć i poradzić sobie z własną sytuacją gospodarczą i z własnymi obywatelami, żeby żyli na takim poziomie, o jakim marzą, czyli poziomie zachodniej Europy. A nagle rzuciliśmy się na masową pomoc, inwestowanie nie wiadomo z jakiego powodu na bardzo długą metę w ukraińskich uchodźców. Rozumiałem to przez pierwszy miesiąc, dwa, że jest taka potrzeba, no bo przecież nie możemy doprowadzić do sytuacji, że ci ludzie tu przyjadą i nie będą mieli co jeść. Ale teraz już trochę czasu minęło. Ci ludzie już powinni być w pracy. Już nie powinni być biorcami socjalu. Tak, jeżeli chcą tu zostać, jeżeli nie planują stąd wyjechać, wrócić do siebie, tylko chcą być w Polsce, no to powinni iść normalnie do pracy i przestać być biorcami tego socjalu.
No tak, ale setki tysięcy Ukraińców, którzy są w Polsce, pracują.
Oczywiście, pracowali wcześniej. I brawo, tak jak setki tysięcy albo miliony nawet Polaków od 2005 pracuje i mieszka w Wielkiej Brytanii. To jest całkowicie naturalne. Zanim była wojna, byli nie uchodźcy, tylko imigranci zarobkowi. I to jest całkowicie naturalny proces, do którego oczywiście można się zastanowić, jak wielki on powinien być i czy my przyjmujemy każdego, tak, i na jakich warunkach. Ale ostatecznie byliśmy my w Wielkiej Brytanii takimi samymi imigrantami zarobkowymi, jakimi Ukraińcy i Białorusini przed tą wojną. Tylko teraz jest wojna, to teraz to już nie są imigranci zarobkowi, to już są uchodźcy. Tylko że uchodźcy przez jakiś czas oczywiście mogą ten status utrzymywać, ale jak długo? Jak długo my jesteśmy w stanie się poświęcać? A jeżeli my się poświęcamy, to dlaczego nie ma żadnej pomocy z zachodu ani z oceanu, czyli od państw superbogatych, od mocarstw, które nam, biednej Polsce, powinni w tym momencie jakieś pieniądze wyłożyć? Dlaczego nie ma konkretu, jeżeli chodzi o właśnie współpracę międzynarodową między Ukrainą a Polską, takiego konkretu, że no, tak jak już zdążyłem powiedzieć, że my teraz dajemy dużo pieniędzy, my teraz się poświęcamy ze wszystkich stron, ale gdy już się skończy to, a w pewnym momencie będzie musiało się skończyć, no to nasze firmy polskie będą pierwsze, które będą brane pod uwagę przy odbudowywaniu, a wiemy, że tam będą gigantyczne pieniądze do zarobienia przy odbudowie państwa, które było najechane i które miało na swoim terenie wojnę.
No tak, a wspomniał pan o tym, że nie ma pomocy z Zachodu, to prawda, natomiast chyba to nie jest wina polskiego rządu, że tej pomocy europejskiej nie ma, to jest wina elit europejskich.
Nie, elity europejskie oczywiście się nie wykazały w żaden sposób, natomiast my powinniśmy podejmować decyzje, które są dobre dla nas. I to nie wyrywając się przed szereg, tak jak to wielokrotnie było od 24 lutego, zanim Unia Europejska w ogóle zaczęła się zastanawiać nad jakąkolwiek decyzją, to my już te decyzje mieliśmy podjęte. Tylko powinniśmy jednak, nasza dyplomacja powinna może nie rozmawiać w świetle kamer, może nie rozmawiać w mediach, ale rozmawiać po cichutku o tym, jak to będzie wyglądało w nadchodzącej niedalekiej przyszłości. Takie rzeczy powinny być ustalone i nawet jeżeli takie rzeczy są ustalone, no to posłowie powinni o tym wiedzieć. Od tego są utajnione obrady Sejmu, żeby minister czy premier przekazał nam, że doszło do czegoś takiego, a my mamy obowiązek trzymać wtedy zamknięte usta i nie mówić o tym i nie krytykować również w mediach. Bo gdyby mi premier albo minister spraw zagranicznych albo jakikolwiek inny powiedział, że jesteśmy dogadani, że jak tylko się skończy, to my wchodzimy tam i robimy to, to i to, my budujemy tam drogi, my odbudowujemy tam infrastrukturę i tak dalej, no to ja bym siedział cicho. Dzisiaj nie miałbym o czym mówić, bo bym wiedział, że jesteśmy jakoś dogadani i właściwie bym powiedział brawo.
O, ja sobie nie wyobrażam w polskiej polityce tego, żeby powiedzieć coś posłom i posłowie tego później nie wykorzystają.
No nie, no było tak raz, że mieliśmy utajnione obrady Sejmu, ale na tych utajnionych obradach Sejmu premier powiedział nam dokładnie to samo, co mówił wcześniej w TVP. Także to była farsa, a nie utajnione obrady Sejmu. Po czym my wyszliśmy od razu na konferencję prasową i powiedzieliśmy, proszę państwa, o tym wiecie, o tym wiecie, o tym wiecie. Informujemy uprzejmie, że nic więcej nie usłyszeliśmy.
Dobrze, panie pośle, wakacje kredytowe, jak pan ocenia ten pomysł?
Pomysł jest zły, ponieważ on jest plasterkiem, jest doraźny. Bo to jest tak, że oczywiście mamy ciężki czas, mamy czas, w którym rosną stopy kredytowe, ponieważ rośnie inflacja, ponieważ podjęte zostały decyzje rządowe przez ostatnie lata, które musiały doprowadzić do gigantycznej inflacji.
No ale inflacja rośnie na całym świecie. W krajach Unii Europejskiej są państwa, które mają powyżej 20% inflacji.
Tak, te trzy państwa, Litwa, Łotwa, Estonia, natomiast rzeczywiście inflacja rosła na całym świecie, tam gdzie państwa podjęły decyzję o tym, że będą prowadziły masowo programy socjalne związane z odbudowywaniem państwa po COVID-zie, czyli tam gdzie się trzeba było zamknąć decyzją polityczną gospodarkę, to tam ta gospodarka musiała być ratowana dodrukowywanymi pieniędzmi. I to jest pokłosie tego, czyli pierwsza, najgorsza decyzja to było zamknięcie gospodarki. Po tym wiadomo było, że będą masowe upadki, więc trzeba było to jakoś ratować. A jak ratować? No pieniędzmi, których nie mamy, dodrukowanymi pieniędzmi, które będą wpuszczone na rynek, a te dodrukowane pieniądze za każdym razem są czynnikiem budującym inflację. Więc niestety grzech był popełniony na kilku szczeblach, za każdym razem popełniony przez nasz rząd. No i my to mówiliśmy, ja w ogóle, jest taka funkcja Facebook Memories, czyli co tam było tego samego dnia parę lat temu i ostatnio, jak była debata budżetowa, to Facebook mi przypomniał moje wystąpienie z 2020 roku, kiedy jeszcze no, nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w ogóle, gdziekolwiek, tak? I ja mówiłem dokładnie to samo, co mówiłem teraz na debacie budżetowej tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, jak była debata. Właściwie mówiłem identycznie to samo, że decyzje rządu, różne dodrukowywanie pieniędzy, te wszystkie programy socjalne, którymi PiS przekupuje wyborców i sprawia, że dalej ma wysokie poparcie, mimo to, że robi same błędy, to jest coś, co sprawi, że będzie kiedyś ogromna inflacja. Ja to mówiłem w warunkach, kiedy inflacja by wynosiła 3 czy 4%. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdy wynosi 15 i nie wiadomo, kiedy to się skończy, bo nie ma żadnych powodów, żeby myśleć o tym, że to się zaraz skończy.
No dobrze, czyli uważa pan, że takie pomysły jak wakacje kredytowe dla milionów Polaków, bo Polacy bardzo są zadowoleni z tego pomysłu i tłumnie ruszają do banków, to są pomysły nietrafione?
Tak. Znaczy, Polacy są bardzo zadowoleni doraźnie, a będą niezadowoleni w dłuższym terminie. Po pierwsze, mamy taką wartość mówiącą o tym, że 50% kredytów w Polsce należy do 20% najbogatszych Polaków. Oni sobie mimo wszystko jakoś z tym radzą. Ja wiem, że jest ciężko, ale jednak sobie radzą z tym. Wiedzą doskonale, że na dłuższą metę to się musi uspokoić. Koszty, które będziemy ponosili, będą i tak przerzucone na klientów. To, że te wakacje kredytowe oznaczają, że teraz nie płaci się raty, no to nie oznacza, że banki nagle zaczęły się działalnością filantropijną, tylko to oznacza, że te banki już kombinują, co tu zrobić, żeby jakoś te pieniądze odzyskać. A odzyskają je, na przykład w postaci kosztów wprowadzenia konta, na przykład w postaci jakiś marsz. Spokojnie banki sobie poradzą, ponieważ kasyno zawsze wygrywa. I banki zawsze wygrają, więc oczywiście było to działanie, które miało pomóc teraz PiS-owi utrzymać jakieś wysokie poparcie wciąż wśród ludzi, którzy mają kredyty. Oczywiście jest to coś, co dzisiaj Polakom pomaga, ale to jest tak jak z tą babcią, która karmi wnuki czekoladkami, ponieważ no przecież oni tak uwielbiają czekoladki, no i te wnuki są takie zadowolone z tych czekoladek, ale jak te wnuki później po paru latach są otyłe, no to jest pytanie, kurczę, co się stało? Dlaczego? No przecież, no nie ma powodu, nie? No i to właśnie tak działa, no tak to właśnie wygląda. Tak właśnie wyglądają wszystkie te programy socjalne, tak właśnie wyglądają wszystkie te pomoce, które Prawo i Sprawiedliwość nam serwuje. Niestety, no, mamy taki rząd.
No, na razie Polacy mają bardzo trudną sytuację i takie chociażby wakacje kredytowe to jest pomoc dla tych, którzy mają problemy ze spłatą swoich kredytów. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę.